Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Wawrzyniec Szwaja program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach. Program także przygotowywał razem ze mną Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy w ten upalny letni dzień. Wakacje, urlopy, cudowna pogoda na to, żeby wypoczywać, właściwie siedzieć w wodzie cały czas, bo na zewnątrz za gorąco. A tu okazuje się, tak myśleliśmy sobie, że czas reakcji właściwie taki wakacyjny to mógłby nawet być z jakąś oprawą muzyczną, łagodniejsze tematy i tak dalej. Tymczasem nawet z Państwa strony pojawiają się pomysły, żeby czas reakcji wydłużyć do 2 godzin. Takie pomysły nad czasem reakcji krążyły już od ładnych paru lat. Chyba to raczej nie jest dobry pomysł. 2 godziny to jednak za długo, pozostaniemy przy godzinie. Nawet jeżeli to skutkuje tym, że nie wszystkie tematy uda nam się poruszyć w tym programie, a tematów Państwa komentarzy także do poprzednich tematów jest naprawdę mnóstwo. Całe mnóstwo telefonów otrzymaliśmy, także dużo maili, cały stół przede mną jest mailami pokryty. Dziękujemy oczywiście za te wszystkie reakcje Państwa, za komentarze. Prosimy o więcej. Jak Państwo myślą z ostatnich programów z tego tygodnia, jaki temat cieszył się największą popularnością, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, największą ilość komentarzy otrzymał? Najwięcej pomysłów także z Państwa strony padło na temat 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Na temat alkoholu, tak jest. Alkohol w centrum naszego miasta, ale nie tylko w centrum. Gościliśmy w naszym programie nie tak dawno specjalistę od rozwiązywania problemów alkoholowych. Była to pani Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Temat wywołany przez naszego słuchacza, nie jednego zresztą, przez naszych słuchaczy, którzy mówili, uskarżali się na to, że na ulicy Krzywoustego w centrum miasta, przy sklepach sprzedających alkohol, jest mnóstwo bezdomnych, którzy tam zalegają, którzy nie są wizytówką naszego miasta, którzy przeszkadzają. No i była prośba do Straży Miejskiej, żeby coś z tym zrobić. Straż Miejska próbuje coś z tym zrobić, wiele się nie da. Ci ludzie często potrzebują opieki medycznej, są wywożeni zatem przez pogotowie ratunkowe do miejsc, gdzie taką pomoc medyczną mogą otrzymać. No i tyle. Problem powracający jak bumerang. Co z tym zrobić? Pojawił się taki wątek, że może tych sklepów, tych punktów sprzedaży alkoholu w centrum miasta i w ogóle w Szczecinie jest za dużo. Pani Aleksandra Białonowicz wytłumaczyła, że w centrum naszego miasta, w Śródmieściu, niecałe 200 osób może korzystać z jednego punktu sprzedaży alkoholu. Taka jest statystyka. Jeden punkt sprzedaży alkoholu na 196, jak dobrze sobie przypominam, mieszkańców centrum miasta. Natomiast standardy europejskie mówią o 1500 mieszkańców. Jeden punkt na 1500 mieszkańców. Takie są wytyczne, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu w Europie. Jak to wygląda w innych państwach, w innych miastach? Mnóstwo telefonów w tej sprawie otrzymujemy. Dzisiaj Państwo posłuchają tych telefonów. Będziemy także rozmawiali z przedstawicielem miasta, zastępcą dyrektora Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta, z panią Anną Jaśkowiak, która wytłumaczy, jak wyglądają w ogóle procedury przyznawania koncesji na sprzedaż alkoholu i co z tego miasto ma. A zaczniemy od dróg. Nie ma dnia właściwie, żeby nie korkowało się przed remontowanym odcinkiem drogi A6. Już 15 czerwca firma Energopol, która ten remont prowadzi, miała udostępnić w kierunku Szczecina od Świnoujścia 2 pasy na jednej jezdni. Cały czas jest to jeden pas. Później mowa była o tym, że na przełomie lipca i sierpnia te 2 pasy będą już udostępnione dla kierowców, tak aby korki od strony Świnoujścia się nie tworzyły. Ostatni weekend korek mniej więcej sięgał Klinisk Wielkich. Kierowcy uciekali przez Dąbie, ale tutaj okazało się, że także korki i na ulicy Goleniowskiej przed rondem. Co dalej? Czy uda się te 2 pasy uruchomić? W tej sprawie telefonowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Proszę posłuchać, co nam powiedział pan Robert Włodarczyk.
Zgodnie z tym aktualnym zaawansowaniem robót, które obserwujemy w tej chwili na budowie, najbardziej realnym, deklarowanym również przez wykonawcę terminem udostępnienia 2 pasów ruchu w kierunku Szczecina jest termin 10 sierpnia, czyli kolejny piątek. Natomiast wykonawca w tej chwili jest zmobilizowany i prowadzi roboty w taki sposób, żeby jak najbardziej ten czas skrócić. Jest w tej chwili szansa, żeby 2 pasy udostępnić kierowcom w piątek, przed najbliższym weekendem, czyli 3 sierpnia. Natomiast będzie to uzależnione od warunków pogodowych. Generalnie deszcz zawsze przeszkadza w realizacji tego typu robót, więc dobrze, gdyby tego deszczu nie było.
To tyle, Robert Włodarczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak nie będzie padało, to może przed weekendem się uda, jak będzie padało, to dopiero 10. Proszę się zatem przygotować na korki. Oczywiście czekamy na Państwa telefony i obserwacje stamtąd. Co dzieje się na budowie? Czy są w ogóle robotnicy? Bo także dużo telefonów otrzymaliśmy w tej sprawie, że jakoś nie widać tam tych prac, aby intensywnie przebiegały. Jeszcze wrócę do maila od naszej słuchaczki, pani Zofii, która zwracała się z prośbą i zapytaniem, czy jest możliwość zorganizowania przez redakcję Radia Urodzin dla Dziewczynki, która w sierpniu będzie miała 3 latka, a dokładnie te urodziny wypadają 16 sierpnia. Mama tej dziewczynki, jak pisze słuchaczka, jest po udarze, który nastąpił podczas zabiegu medycznego w szpitalu w Szczecinie w dniu 3 kwietnia 2018 roku. Mama jest w tej chwili w śpiączce i jest osobą niepełnosprawną. Córeczka jej bardzo przeżywa, że mama jest taka i nie może się z nią bawić i ciągle jest w szpitalu i nie może z nią spać. Chciałabym sprawić taką niespodziankę córeczce, która cały czas przebywa, której mama cały czas przebywa na rehabilitacji w Szczecinie, aby wprowadzić odrobinę radości w życie tej rodziny. Napisała do nas pani Zofia z prośbą o pomoc, czy jakaś firma, czy no może osoba prywatna zechciałaby ufundować, czy też zorganizować takie urodzinki dla tej no prawie już 3-latki. Zgłosiły się do nas 2 firmy. Bardzo dziękujemy. Telefony przekazaliśmy do pani Zofii, która właśnie zwróciła się do nas. Te firmy to Fundacja Talent Promocja Sport. Bardzo dziękujemy za zgłoszenie. I firma Asprot. Dziękujemy. Czekamy na więcej. Jeżeli Państwo chcą pomóc, to prosimy o kontakt z nami albo mailowy czas reakcji @radioszczecin.pl albo pod czujnym numerem 510 37 i 32. Jeszcze wrócimy do tematu krwi. Brakuje krwi w Szczecińskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W tej sprawie rozmawialiśmy także w czasie reakcji. Był apel o to, aby oddawać krew. To jest właściwie normalna, można powiedzieć, sytuacja każdego lata, ponieważ krwiodawcy zwykle wyjeżdżają. W tym czasie jest ich mniej, a także zapotrzebowanie latem jest więcej, ponieważ nasz rejon oczywiście odwiedza więcej turystów, którym czasami przydarzają się różne nieszczęśliwe wypadki. Mail w tej sprawie trochę nieprzyjemny. Odnośnie tematu braku krwi, mój brat prowadzący własną firmę parę lat temu zareagował na apel. Wcześniej wieloletni honorowy krwiodawca z brązową odznaką. Niestety, jak pojawił się w Centrum Krwiodawstwa, to jak opowiadał, jakby wpadł w czarną dziurę. Wielkie kolejki, bo urlopy. I jak zazwyczaj cały proces od rejestracji do donacji trwał około 3 godzin, to wtedy zajęło mu to 6 godzin. Zdecydował, że dopóki coś się nie zmieni, on już więcej nie będzie oddawał krwi. Nie chce zaniedbywać firmy, bo z tego musi żyć, a nikt mu nie da wolnego we własnej firmie. Taki trochę nieprzyjemny komentarz. Rzeczywiście, jeżeli tak jest, to dobrze by było, żeby Centrum Krwiodawstwa także zapewniło pełną obsługę chętnych, którzy chcą oddać krew, a może nawet więcej niż pełną, no bo skoro to czas taki wzmożony i może tej krwi brakować, to tych pracowników może powinno być więcej. Teraz pierwszy nasz gość, pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Witam pani Hanno serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, zaczniemy od upałów. Gorąco, prawda? Gorąco jest, chociaż synoptycy od jakiegoś czasu obiecują deszcze. Ma padać intensywnie, ale krótko, w każdym razie końca upałów na razie w prognozach nie widać. Są kurtyny wodne, fajnie, można się ochłodzić, szczecinianie zadowoleni, chociaż niektórzy pytają, czy na przykład na Prawobrzeżu nie można by było takiej kurtyny wodnej gdzieś zainstalować w jakimś takim miejscu, gdzie więcej ludzi się zbiera, ale pojawił się też wątek polewaczek. Kiedyś takie jeździły, samochody, które polewały asfalt. Proszę posłuchać telefonów.
Mam takie pytanie zarówno z Żwiku, jak i do miasta. Dlaczego nie jeżdżą polewaczki po mieście, nie polewają? To nie są ogromne koszty, a jakby ułatwiły życie mieszkańcom.
Dzwonię w sprawach upałów panujących w mieście. Cześć i chwała za to, że są te kurtyny wodne, ale mam pytanie, czy nie można by spłukać naszych ulic z tego kurzu i brudu, puścić kilka polewaczek wzorem innych miast? Spłukałoby, wyczyściłoby te ulice, nie musielibyśmy tego kurzu i pyłu wdychać.
Dziękujemy za te telefony. Pamiętam, takie polewaczki kiedyś jeździły, zmywały te ulice. Chodzi o kurz i pył, ale nie tylko, bo chodzi również o schłodzenie asfaltu, który pod wpływem słońca i takich temperatur powietrza potrafi rozgrzać się do niebywałych temperatur. A co wtedy się dzieje z asfaltem, zwłaszcza kiedy jest on bardzo mocno eksploatowany, obciążony, wiele samochodów, także autobusów miejskich jeździ? No, kolejny. Pani Hanno, czy jest taka możliwość?
Zasadniczo, jeżeli mówimy o polewaczkach, to bardziej tutaj musimy myśleć w kategoriach właśnie takiej ulgi od kurzu i pyłu niż schłodzenie asfaltu, dlatego że takie schłodzenie jest tylko chwilowe. Wystarczy nawet większy deszcz i widzimy wszyscy, że ten asfalt bardzo szybko, w sensie ta woda paruje z asfaltu. W związku z tym, jeżeli będziemy tych polewaczek używać, to bardziej z myślą o mieszkańcach, którzy odczują drobną ulgę, przynajmniej chwilową, przy okazji zmycia właśnie tego kurzu i pyłu. Patrzymy w niebo i w prognozy i rzeczywiście na dzisiaj bądź jutro są zapowiadane deszcze. Sprawdzimy, jak się sprawdzi ta prognoza i jak one będą ulewne. Jeżeli one się nie sprawdzą, te prognozy, i dalej będzie tak gorąco, takie polewaczki będą w centrum miasta jeździły w najbliższym czasie. Tutaj ten koszt, o którym powiedział nasz słuchacz, mówiąc, że jest niewielki, no tutaj zależy, jak na to patrzeć, ponieważ za godzinę takiej polewaczki to jest kwota około 400 zł. One, jeżeli będą jeździły, to będą jeździły głównie w centrum naszego miasta. W związku z tym tutaj kwota nam na pewno jakaś do większych wzrośnie niż te 400 zł, bo minimum 10 godzin takie polewaczki będą po ulicach naszego miasta jeździły. W związku z tym rzeczywiście patrzymy w niebo. Jeżeli w najbliższych dniach, dzisiaj, jutro nie będzie padał deszcz, to przez centrum miasta takie polewaczki będą puszczone.
Ile tych samochodów będzie i czyje to będą polewaczki? Bo dzisiaj dzwoniliśmy do wodociągów miejskich. Tam powiedziano nam, rzecznik prasowy wodociągów, że w zasadzie teoretycznie taka techniczna możliwość istnieje. Nie byłyby to takie klasyczne, oryginalne polewaczki, ale byłyby to beczkowodzy, samochody, które przewożą, przystosowane są do przewożenia wody, dostosowane jakby z zamontowanym specjalnym urządzeniem, które jest w stanie polewać ulicę. A te polewaczki, które mają wyjechać, to?
To są polewaczki, które funkcjonują w ramach umów podpisanych między innymi z firmą Remondis i to będą urządzenia, auta, które będą właśnie z tej firmy funkcjonowały na ulicach naszego miasta. Są stosowne umowy podpisane, zresztą przy okazji mechanicznego oczyszczania ulic, które odbywa się zgodnie z harmonogramem, także używana jest woda i te jezdnie wprawdzie nie są jakoś intensywnie polewane, ale one są też przynajmniej minimalnie zraszane. Natomiast tak jak powiedziałam, tutaj nie mówimy o tym, żeby to schładzanie było jakieś drastyczne, żeby tych kolei nie było, no tylko w tym wymiarze właśnie ulgi od kurzu i pyłu, które się unosi.
No ja w tym wymiarze schładzania jednak bym pozostał, bo asfalt potrafi się rozgrzać nawet do temperatury 60 stopni i wydaje mi się, że przy takim natężeniu ruchu to jednak ma znaczenie, ale dobrze. Pani Krystyna do nas zadzwoniła, halo?
Dzień dobry. Ja w sprawie polewaczek. Ja byłam w Krakowie w niedzielę. Całą noc jeżdżą polewaczki, polewają na Starym Mieście. Czy u nas też to nie można zrobić?
Dziękujemy pani Krystyno. No pani Hanna,
tak jak przekazałam informację, tak? W najbliższym czasie, jeżeli nie będzie opadów, takie polewaczki przez centrum naszego miasta będą jeździły.
Pani Hanno, teraz o klimatyzacji. Otrzymaliśmy dwa maile. Proszę o interwencję w związku z autobusem linii numer 81. W związku z pogodą doskwierającą przez ostatnie miesiące, podróżując autobusem linii 81, praktycznie każdego dnia panująca wewnątrz temperatura jest nie do zniesienia. Autobusy posiadają niesprawną klimatyzację. Taka informacja niekiedy widnieje wewnątrz autobusu lub można ją uzyskać od kierowcy. Zdarza się, że jest uchylone jedno okno, ale zazwyczaj okna dachowe są niesprawne. Nie ma żadnej cyrkulacji powietrza. Wewnątrz można poczuć się jak w saunie. Z ludzi cieknie pota, w powietrzu unosi się nieprzyjemna woń. Może to skutkować omdleniami. To jeżeli chodzi o pasażerów autobusów linii 81 i jeszcze klimatyzacja w tramwajach. Witam serdecznie, bardzo proszę poruszyć temat pracy motorniczych bez sprawnej klimatyzacji. Podczas takich upałów temperatura w kabinie dochodzi do 50 stopni, więc proszę mi powiedzieć, jak można skupić się na swojej pracy. Zakład pracy ma całą jesień, zimę i wiosnę, żeby przygotować tramwaje, co niestety okazuje się za trudne. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Pani Hanno, zacznijmy od pasażerów autobusów numer 81.
Tutaj mogę powiedzieć, jakie są zapisy umów, ponieważ jeżeli w pojazdach jest klimatyzacja, taki pojazd jest wyposażony w klimatyzację, to kierowca jest zobowiązany włączyć ją, jeżeli temperatura na zewnątrz wynosi co najmniej 22 stopnie. Natomiast nie ma klimatyzacja i taki system klimatyzacyjny nie stanowi takiego obligatoryjnego wyposażenia w tych naszych pojazdach komunikacji miejskiej. Są zapisy, które mówią, że muszą być nawiewy i przewiewy, okna uchylne na całej długości, powinny być te włazy otwierane. W związku z tym to muszą być wyposażone autobusy, natomiast nie ma obowiązku wyposażenia ich w klimatyzację. Jeżeli chodzi o nasze miejskie spółki, tutaj na Klonowica czy w Dąbiu, to już większość autobusów ma takie systemy i są w nie wyposażone. Rzeczywiście spółka PKS nie może pochwalić się tak dobrym taborem jak pozostałe spółki, które obsługują komunikację miejską w Szczecinie. Natomiast jeżeli jacyś pasażerowie widzą jakiekolwiek nieprawidłowości, że okna, jeżeli pomimo klimatyzacji ona nie działa, bądź jeżeli jej nie ma, okna są nieuchylone, to jak najbardziej za każdym razem trzeba taką informację dawać do odpowiednich służb, dzwonić do centrali ruchu, ponieważ wtedy nadzór ruchu sprawdza taki autobus, sprawdza każdy taki przypadek i w przypadku niestosowania się do zapisów umów, ustalonych zasad, nakładane są na przewoźników kary umowne.
Dobrze, jest pani Hanno, to jeszcze na chwilę zatrzymamy się, za chwilę jeszcze porozmawiamy na temat klimatyzacji w kabinach motorniczych tramwajów. Pan Jacek do nas zadzwonił, halo?
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak właśnie było wczoraj. Chodzi też jeszcze o linię numer 70, tak samo obsługiwaną przez PKS. Tam akurat okna się nie otwierały, tylko były otwarte te górne lufciki. W środku było nie wiem ile stopni. Wszyscy ludzie po prostu krzyczeli, mieli pretensje. Ja dzwoniłem do dyspozytora ZZTIM-u. I pan dyspozytor powiedział, no PKS wysyła taki tabor, jaki ma. My nie możemy z tym nic zrobić, tą kontrolę. Są nakładane kary. I pan mówi, że już drugi rok, znaczy trzeci PKS wygrał przetarg na te linie, ale nic z tym nie robi. No i tam jest po prostu jak w puszce gorąco.
Dziękujemy panie Jacku. Pani Hanno, no właśnie, PKS wygrywa regularnie przetargi na obsługę niektórych linii. Wiele razy na ten temat w czasie reakcji mówiliśmy, bo tutaj także dochodził problem opóźnień, czasami braku taboru, autobusy w ogóle nie wyjeżdżały na swoje trasy. Często kierowca autobusu błądził, wręcz nie potrafił dojechać do celu. Teraz pojawia się wątek nie tylko braku klimatyzacji, ale w ogóle braku jakiegoś wietrzenia tych autobusów. Czy może nie czas zastanowić się nad zmianą operatora?
Ja jedyne, co w tej chwili mogę mówić, to cytować zapisy umów, które mamy podpisane z przewoźnikami.
Dobrze, dlaczego PKS wygrywa te przetargi? To dlatego, że jest tani, czy...?
Ponieważ spełnia wymogi i kryteria zapisane w ofercie, która przygotowana jest na dany rok.
No ale słychać, że nie spełnia.
Wie pan co, no ciężko mi w tej chwili dyskutować na ten temat, ponieważ mogę jedynie cytować zapisy umów, czy te warunki, które powinien przewoźnik spełnić.
Rozumiem. No ale to sporo skarg jest, także za naszym pośrednictwem. Nie wiem, czy państwo prowadzą statystykę takich skarg, które wpływają bezpośrednio do zarządu dróg na funkcjonowanie tych autobusów, na funkcjonowanie tych linii. To może z tego wyciągnąć jakieś wnioski i podziękować PKS-owi.
Rzeczywiście na początku roku takich skarg na linie obsługiwane przez PKS było trochę więcej niż na pozostałe spółki komunikacyjne, natomiast w tej chwili nie jest to tak drastyczna różnica, żeby jakoś specjalnie alarmować i zrywać umowę z przewoźnikiem. Natomiast rzeczywiście przekażę taką informację i sygnał, że po tym sezonie letnim, kolejnym roku warto byłoby się pochylić.
Pani Hanno, ja nie wiem, czy to jest zorganizowana akcja, bo i tak bywa, nie chciałbym się w to włączać, ale wydaje mi się z naszych obserwacji w czasie reakcji wynika, że jednak są problemy z PKS-em, są problemy z taborem, są problemy z obsługą tych linii i wydaje mi się, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, o czym już mówiliśmy tutaj nieraz i z panią także na ten temat rozmawiałem, wydaje mi się, że powinien się poważnie temu przyjrzeć i no i może zatrzymać tą dobrą passę PKS-u na podpisywanie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Wiem, że to oczywiście nie w pani...
Umowy rzeczywiście są podpisywane przez spółki miasta, natomiast w tej chwili te rzeczywiście w niektórych punktach zapisy umowy są naruszane i w związku z tym na przewoźnika są nakładane kary, ale nie są też to na tyle duże i tak narażące naruszenia, żeby były powodem do zrywania w połowie roku prawie umowy.
Natomiast no to może nie podpisania następnej, nie przedłużenia. No ile razy już była ta umowa przedłużana? Zdaje się, że raz w roku jest, tak? Podpisywana.
Tak,
i od ilu lat już? Od ilu lat to już trwa?
To jest drugi bądź trzeci rok.
Pan Robert do nas zadzwonił. Panie Robercie, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo ja właśnie chciałem w sprawie tych autobusów, bo nieraz kierowcy po prostu otwierają luki w dachu i otwierają nieraz do tyłu albo do przodu. I dobrze by było, gdyby otwierali te luki do przodu, to wtedy ten wiatr będzie wpadał do tego autobusu. A jeżeli luk dachowy jest otwarty do tyłu jazdy, no to nie ma sensu tego. No, zero wiatru, wiadomo, okna są wąziutkie i tak to wygląda. Niektórzy po prostu ustawiają, a drudzy nie.
Dobrze. Panie Robercie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za telefon. Już czeka nasz kolejny gość, pan Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin. Zatem pani Hanno, jeszcze krótkie pytanie dotyczące klimatyzacji w kabinach motorniczych tramwajów. Sygnał, że jest źle, około 50 stopni w kabinie, to zdecydowanie za gorąco, jeżeli to prawda, żeby w ogóle motorniczy mógł sensownie pracować.
I rzeczywiście ta temperatura, jeżeli rzeczywiście taka jest, to zdecydowanie utrudnia pracę. Zupełnie inna klimatyzacja jest, czy nawiew jest u motorniczych, zupełnie inna u pasażerów. Większość tramwajów jest w nią wyposażonych. Z tego co wiem, to kilka jest uszkodzonych. W tej chwili czekają zajezdnie na części, żeby naprawić tę klimatyzację. Doraźnym rozwiązaniem mają być wentylatory dodatkowe zakupione dla motorniczych. Z tego co wiem, to dzisiaj bądź jutro powinny już przyjść, jakby być zakupione i zainstalowane w tych pojazdach, które mają zepsutą tą klimatyzację czy nabiew. No i dodatkowo bez ograniczeń wyposażeni są ci motorniczowie w wodę. Nie ma możliwości usunięcia tych tramwajów z linii w tej chwili, natomiast
rozumiem,
staramy się jak najszybciej rozwiązać ten problem.
Czyli mail...
Rzeczywiście jest kilka takich tramwajów, które
jest
mają
problem.
Uszkodzenie.
Jasne, jest
uszkodzona
klimatyzacja.
Natomiast jest to kilka tramwajów, nie jest to jakaś globalna i duża sytuacja, natomiast rzeczywiście jest kilka takich pojazdów, które mają tą klimatyzację uszkodzoną w tym przedziale dla motorniczych.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. I pan Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam.
Dzień dobry.
To o upałach będzie. Poniedziałkowy mecz. 2 dla Piasta Gliwice, 0 Pogoń. Dobrze, no sport, prawda? Piłka jest okrągła, bramki są 2. Gorąco było, ponad 30 stopni w poniedziałek. Kibice skarżyli się na długie kolejki do punktu gastronomicznego, gdzie można kupić coś do picia. Panie Krzysztofie.
Tak, wiem o tym, że w pewnym momencie te kolejki były długie, choć chciałbym zaznaczyć, że stanowisk z napojami było również więcej niż w poprzednich meczach, bo też to obiecywaliśmy przed rozpoczęciem sezonu. Ale tak, nie ma co ukrywać, znamy tą sytuację, wiemy, że w pewnym momencie te kolejki były za długie. No już teraz pracujemy nad tym, żeby ten problem przed następnym meczem zminimalizować.
A następny mecz będzie 11 sierpnia i także może być bardzo gorąco, zatem no te prace wasze nad tym, żeby ten problem zminimalizować albo zlikwidować, powinny być bardzo intensywne. A czy myśleliście nad tym, żeby udostępnić kibicom wodę za darmo, na przykład z jakichś dystrybutorów rozstawionych na trybunach, bądź żeby taką wodę roznosili ludzie po prostu?
Jeśli chodzi o udostępnienie kibicom, to już w trakcie tego spotkania przed meczem z Piastem Gliwice najpierw pod kasami stały dystrybutory z wodą, następnie w trakcie meczu te dystrybutory zostały przeniesione na stadion z tego względu, że pod kasami nie były już potrzebne. Natomiast oczywiście to w 100% nie załatwia sprawy i nie zabezpiecza tego zapotrzebowania. Prezes klubu również podjął decyzję bezpośrednio przed meczem, że obniży cenę wody. Tak naprawdę to Pogoń dopłacała do każdej zakupionej przez kibica, do każdego kubka wody 3 zł, ten kubek kosztował 2 zł. A jeżeli chodzi o taki pomysł...
Kubek kosztował 2 zł, a Pogoń dopłacała 3 złote, czyli cena wody umowy, kubka 5 złotych, jak dobrze policzyłem.
Dokładnie, tak? zgadza się według umowy pogoni z operatorem gastronomicznym, taka była pierwotna cena wody, natomiast tak jak powiedziałem, decyzją prezesa było obniżenie tej ceny i to, że pogoń dopłaci różnicę w cenie operatorowi gastronomicznemu, natomiast odnoszę się jeszcze do tego pomysłu, który pan tutaj zasugerował. My również już jakiś czas temu, nie teraz bezpośrednio przed tym meczem, ale jakiś czas temu rozmawialiśmy o takim rozwiązaniu, natomiast niestety te bardzo strome stopnie starego stadionu trochę to utrudniają i obawiamy się, że niestety ktoś, kto niósłby przed sobą dużą tacę z napojami, mógłby ucierpieć.
No trudna, to sztuka byłaby, ale rozstawienie takich dystrybutorów wody, podajników, butli, gdzie można wziąć plastikowy kubek i nalać sobie wody przy temperaturze powyżej 30 stopni i przy 7,5 tysiąca kibiców, bo tak było podczas poniedziałkowego meczu, to może dobry pomysł, jak pan sądzi?
Myślę, że tak, że to jest dobry pomysł.
I wody za darmo, nie za 2 złote, tak?
Tak, również o tym rozmawiamy. Mamy różne pomysły, co zrobić, żeby przed najbliższym meczem ta sytuacja, o ile będą takie wysokie upały, nie
sytuacje. Panie Krzysztofie, trochę słabo nas
słychać. Bardziej zadowolenie.
Trochę słabo było pana słuchać. Jeszcze jest jeden pomysł, także jeden z naszych słuchaczy zatelefonował po tym meczu i mówił, że miał problemy z wniesieniem zwykłych napojów, już nie mówię o alkoholu, zwykłych napojów na stadion. Dopiero musiał się gęsto tłumaczyć, że idzie z dziećmi, dzieci są małe i chcą pić i co ma zrobić. To wtedy mu ochrona z trudem, ale pozwoliła wnieść napoje, zwykłe chłodzące napoje, może by po prostu zwolnić tych kibiców z takiego obowiązku niewnoszenia czegokolwiek do picia na stadion. Te upały są, zatem niech sobie wniosą coś do picia.
Tak, ja wszystko rozumiem. Niestety tutaj jesteśmy trochę uzależnieni, a w zasadzie całkowicie uzależnieni od ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która jasno definiuje, że pewnych przedmiotów nie można wnosić.
Plastikowe butelki też wchodzą
tak,
w zakres?
Niestety zamknięta plastikowa butelka jest tutaj problemem. Jeżeli chodzi o sektor dla dzieci, to tutaj takim odstępem są soczki w kartonikach i tutaj ochrona nigdy nie robiła żadnych problemów z tego tytułu. Natomiast proszę mi wierzyć, że tutaj jeżeli zależałoby to od nas, to nie byłoby z tym żadnego kłopotu, a niestety nie zależy.
Czekamy na kolejny mecz 11 sierpnia. Zobaczymy, jaka będzie pogoda i zobaczymy, czy Pogoń Szczecin wyciągnęła wnioski z poniedziałkowego spotkania z Piastem Pogoni Szczecin, z Piastem Gliwice i oczywiście nie chodzi mi o rezultat sportowy tego spotkania, bo jak już powiedziałem, wynik jest nieważny, ważne jest piękno tego sportu, jakim jest piłka nożna. Pan Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. Teraz o parkowaniu przy ulicy przy Arkonce, czyli ulica Arkońska, skrzyżowanie Wojska Polskiego i Szefera, remont i wolna Amerykanka. Proszę posłuchać telefonu.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, mam na imię Jerzy. Poruszaliście państwo sprawę parkowania przy kąpielisku Arkońska w związku z tą budową, przebudową tego skrzyżowania i ulicy Arkońskiej. Można by na ten czas budowy zezwolić na parkowanie na tych zielonych użytkach, które są tam po prawej, po lewej stronie, między jezdniami. Ograniczyć tam, wyznaczyć, że można na ten czas parkować, a ja widzę, że tam co rusz podjeżdża straż miejska, to policja, to tam mandaty i tak dalej, niepotrzebnie. Uważam, że to była słuszna sprawa. Dziękuję za uwagę. Proszę rozpatrzyć tą sprawę. Do usłyszenia.
Dziękujemy za telefon. Pan Paweł do nas zadzwonił w sprawie jeszcze napojów na stadionie Pogoni. Panie Pawle, halo.
Dzień dobry, witam. Usłyszałem, że kubek wody podczas ostatniego meczu Pogoni z Piastem kosztował 5 zł, z czego 2 zł płacił klient, 3 zł dopłacała Pogoń. No, powiem państwu, że 5 zł za kubek wody to taka bardzo restauracyjna cena. Także myślę, ja rozumiem, że każdy chce zarobić, tak? Również punkt gastronomiczny, który obsługuje. No, natomiast myślę, że woda powinna być zdecydowanie tańsza. Tym bardziej, że jakby woda w sklepie taka, która się nadaje do spożycia, tak woda źródlana, nawet w takich dużych baniakach, no to jest koszt tam w granicach 2 zł za 5-litrowy baniak.
Nie, no mniej nawet, no ale dobrze.
Nawet mniej. Także myślę, że to też takie warte przedyskutowanie.
Warte przedyskutowania, rzeczywiście, panie Pawle, no ale jest wolny rynek. Taką ma umowę, jak mi się wydaje, Pogoń Szczecin z jakąś firmą gastronomiczną, która napoje tam może sprzedawać. Pewnie Pogoń Szczecin także na tym zarabia. Część refunduje, jak słyszeliśmy. No tak to wygląda. No jak może wprowadzić konkurencję na stadionie i drugą firmę i wtedy by się troszeczkę te ceny obniżyły? Nie wiem. Tak, 5 zł to jest absolutnie niedopuszczalna, można powiedzieć, cena za wodę. Restauracyjna, jak pan powiedział, ach, albo nawet i wyższa. No ale cóż, takie...
Taki mamy rynek.
Taki mamy rynek, panie Pawle. Dziękuję za telefon. I z nami jest już pani Anna Jaśkowiak, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry.
O alkoholu będzie. Wiele telefonów otrzymaliśmy po naszej rozmowie w czasie reakcji z panią Aleksandrą Białonowicz, która jest przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Fragment tej rozmowy już za chwilę, ale na początek państwa telefony wszystkie razem. Będzie i o Norwegii, i o Niemczech, Ringsdorfie, i o Danii, i o Grecji, no po prostu pół Europy. Państwo podróżują, obserwują, będą także jakieś różne pomysły na to, co zrobić z tym alkoholem, czy zamykać te sklepy, czy nie zamykać, czy ograniczać sprzedaż, czy może podwyższyć cenę. Proszę posłuchać.
Witam, Tomek z tej strony. Odnośnie audycji alkoholu, porównywanie Norwegii i Polski to jest bez sensu moim zdaniem, ponieważ Norwegia to jest po prostu kraj depresyjnych ludzi. Tam jest pilnowanie tego, aby ludzie dużo nie pili, bo tam słońce widzą 2 godziny dziennie i mają coraz depresję. W związku z tym państwo musi bardziej dużo pilnować takiego alkoholizmu niż u nas. Co nie zmienia, oczywiście, czy to jest dobre, czy to źle. Pozdrawiam.
Dzień dobry, mam na imię Elżbieta, dzwonię z Heringsdorfu z Niemiec w sprawie sprzedaży alkoholu. Nie wiem, jak jest w Norwegii, jak jest w Szwecji, ale wiem, że w Niemczech nawet na plaży można w ciągu dnia kupić alkohol. Jak słucham radia, większa już utonięć, jakichś wypadków jednak jest po stronie polskiej. Także nie wiem, czy punkty sprzedaży są zależne od picia, alkoholu czy czegokolwiek innego. Dziękuję i do widzenia.
Odnośnie alkoholu w Danii. Mieszkam od 11 lat i tam nie ma problemu z alkoholem, a wręcz jest dostępny w każdym sklepie. A jeżeli chodzi o cenę, tam 0,7 można kupić spokojnie, ale to spokojnie za 60-70 koron. Po przeliczniku na polskie wychodzi w granicach 35 zł. Nie jest to na pewno drogo.
Ciekawa rzecz. Będąc w Grecji, naprawdę nie widziałem pijanych Greków. To chyba znaczy kultura tu chyba wchodzi bardziej. A tak zwane klaiki handlu na ulicach dają tak zwane cipro, bimbe. I mają to w karnisterkach różnie i nic się do nich o to nie czepia. To pierwszy trzeba nie zamykać i otwierać, tylko się kultury nauczyć spożycia alkoholu i na to szczególnie uczulić nas Polaków.
Ja w sprawie alkoholu. Niech on będzie sprzedawany do 6, ale propozycja moja jest taka, trochę może rewolucyjna, ale proszę słuchać. Po 22 3 razy droższa butelka piwa, a 4 razy droższa butelka wódki. Problem mamy z głowy.
Od ulicy Malczewskiego do Placu Żołnierza jest 12 sklepów, gdzie można kupić alkohol. To o czym my tu mówimy? 12 sklepów. I to jest przyczyna. Co 10-20 metrów można kupić alkohol. I w nocy, i w zwykły dzień.
Cześć, stały słuchacz. Jeżeli będzie zakaz kupowania piwa, nie wiem, po godzinie 20 chyba drugiej, zaczynamy pędzić spirt, jak to robił Pawlak. Pozdrawiam.
Jurek, stały słuchacz i jednocześnie wieloletni mieszkaniec dzielnicy Stare Miasto. Dowiedziałem się w audycji, że na mojej dzielnicy jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 48 mieszkańców i ja osobiście się z tego powodu cieszę, gdyż jako smakosz piwa przypominam sobie te czasy, kiedy biegało się do babci w nocy i zaopatrzeniem w alkohol był problem. I z tego tytułu dochodziło do różnego rodzaju problemów.
Witam z tej strony, Rafał ze Szczecina. Kiedy wreszcie ludzie się nauczą, że im więcej ograniczeń, tym więcej tych ograniczeń będzie łamał? Przecież na szczęście wszyscy mają super pomysły i na szczęście wszyscy dobrze wiemy, że skoro dopalaczy i narkotyków nikt nie sprzedaje, ani nie ma z nimi żadnych sklepów, bo jest to zakazane, to przecież nikt tych substancji nie bierze. Oczywiście, że nikt. I tak samo będzie z alkoholem. Ciągłe robienie wszystkim pod górkę i ciągłe tworzenie różnych ograniczeń, które nic nie dają. Kiedy wreszcie wreszcie ktoś to zrozumie. Dziękuję.
No pan już to rozumie, ale jeszcze słuchacz do nas stały zadzwonił. Cały czas jest z nami pani Anna Jaśkowiak, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta. Pani Anno, jeszcze damy głos słuchaczowi na żywo. Halo?
Witam serdecznie, stały słuchacz ze Szczecina. Ja miałem taką sytuację, że jechałem akurat z dziećmi, z małżonką w zeszłym roku z Berlina do Poczdamu pociągiem Regional Express i mało tego, że kibice Hertha Berlin mieli piwko i się zachowali bardzo kulturalnie, tak samo były młodzi ludzie i dziewczyny i chłopaki też mieli piwko w ręku i zachowali się bardzo kulturalnie. Ja uważam po prostu, że czy Polak w naszym kraju, czy na obczyźnie, po prostu jak się wypije po prostu jedno czy dwa piwka więcej, nie mówię oczywiście o wszystkich, bo nie chcę uogólniać, po prostu od razu woda sodowa uderza do głowy. Tam jest troszeczkę inaczej. Raz, że mówię, no są wysokie kary za jakieś zakłócanie porządku po prostu, czy wręcz agresywne zachowanie po spożyciu alkoholu, nawet takiego piwa. Nie wiem, dlaczego u nas takie. Dziękuję.
Może u nas nie ma wysokich kar. Nie wiem, jak to jest z karami, bo jakoś nie doświadczyłem tego. Dziękuję za ten telefon. Prosimy o więcej. 510 37 36 jest okazja, żeby o alkoholu porozmawiać i o sprzedaży alkoholu w centrum. 196 mieszkańców obsługuje jeden punkt sprzedaży alkoholu. Tak jak już mówiliśmy w czasie reakcji, normy europejskie to jest jeden punkt na 1500 mieszkańców. Pani Anno, jak wyglądają procedury przyznawania koncesji?
Wydając zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, Urząd Miasta najpierw sprawdza, czy lokal został zatwierdzony przez sanepid oraz czy jest usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Jeżeli tak jest, to sprawdzamy, czy właściciel lub zarządca budynku wyraził zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych. W Szczecinie takie zgody najczęściej są wydawane przez albo spółdzielnie mieszkaniowe, albo wspólnoty mieszkaniowe. I jeżeli takiej zgody nie ma, no to my takiego zezwolenia nie wydamy. W dalszej kolejności sprawdzamy, czy lokal nie jest usytuowany na terenie miejsc chronionych. Równocześnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje lustracji punktu. I tak jak już pani Białonowicz mówiła w poniedziałek podczas audycji, podczas takiej lustracji mierzone są odległości od punktów chronionych, takich jak szkoły, internaty, kościoły, schroniska i noclegownie dla bezdomnych. I te minimalne odległości u nas w Szczecinie to są 30 metrów dla piwa i 100 metrów dla alkoholi wysokoprocentowych. Tu na uwagę zasługuje fakt, że te odległości są jednymi z największych w Polsce, czyli my mamy dosyć restrykcyjne zasady. Dla przykładu w Poznaniu, on też był tam przywołany przez słuchacza w poniedziałek, te odległości to są 50 metrów dla gastronomii i 0 dla sklepów i 0 metrów dla gastronomii. Oni też mają mniej tych rodzajów miejsc chronionych. Opinię Gminnej Komisji zawsze respektujemy. Jeżeli będzie negatywna, to zezwolenia nie wydajemy.
Pani Anno, jeszcze zatrzymajmy się. O opinię jeszcze zapytam za chwilę. Pan Jerzy do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia. Ja jestem ze Stargardu. Chciałbym tylko króciutko na temat tego problemu sprzedaży alkoholu. Ja jestem za tym, żeby nie robić żadnych ograniczeń, bo to do niczego nie doprowadza. Tam wypowiadał się jeden pan, bardzo mądrze zresztą, tak samo i ja go popieram, żeby nie ograniczać. Byłem w Berlinie, gdzie był mecz, jeden z najważniejszych, może nawet najważniejszy. Proszę pana, w tym dniu wszyscy pili alkohol, wszyscy na ulicach, nikt żadnych rozrób nie robił. Jest bardzo kulturalny naród i chciałbym, żeby nie robić ograniczeń w Polsce, bo Polacy też są kulturalni. I nie mówmy, że jak wypijemy gdzieś za granicą, to rozrabiamy. Nie jest to prawdą. Nie róbmy ograniczeń, zostawmy jak jest, a polski naród jest kulturalny. Dziękuję pięknie.
Dziękuję także. Pozdrawiam również. 510 37 36. Jeszcze pani Barbara do nas zatelefonowała. Halo?
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę pana, 180 kilka osób przypada na jeden sklep, tak?
Tak,
na
mniej
jeden
więcej.
Punkt. Mm-hmm. No ja mieszkam akurat w takim miejscu, gdzie jest 180 adresów, numerów mieszkań, a w każdym jest tam ileś osób, więc już my w naszym bloku wypełniamy tą normę. Okazuje się, że wokół są trzy, a 20 metrów dalej
jest czwarty punkt i zaczyna się tak, że idzie się wszystko jedno o której godzinie, ponieważ to jest do 11 czynne i nieraz jeszcze później, to idzie się i się to piwo później drogą moczową wylewa u nas na klatce schodowej. Na panowie idą, kupują w szapce konkretnie, przechodzą naokoło, idą sobie tam na podwóreczko i tam się siedzą. Jest regularna restauracja. Dzwonione jest bez przerwy.
A gdzie pani mieszka, pani Barbaro?
Przy placu Rodła.
Mhm.
Tak. To jest ten duży budynek, w którym po prostu przeżywamy gehennę. Tam jest wszystko zaśpikane, zafajdane, bez przerwy są. Nie wiem, czy spółdzielnia wydawała zgodę, czy nie wydawała, bo spółdzielnia twierdzi, że nie wydawała. Człowiek, który tam prowadzi te sklepy, no to nie wiem w jaki sposób. W każdym razie bez przerwy KFC, który jest na dole, ma nalot tych, którzy chcą skorzystać z toalety i mało tego, że oni tam idą, im brudzą, ci bezdomni, nie bezdomni, bez przerwy śpią tam na tych murkach i zaczepiają ludzi. Ostatnio było tak, że kobieta szła, a on jest pod wpływem piwka, to on sobie nic z tego nie robi, co koło niego. A jak się przychodzi, się spojrzy pan na tą otwartą butelkę, którą trzyma na dole między nogami, to zbluzgał mnie po prostu, bo ja zaczęłam spojrzeć na tą butelkę jego i po prostu nie powinnam tego robić według niego.
Dziękuję pani Barbaro, smutne to jest.
Jest bez przerwy, zgłaszamy bez przerwy dosłownie i to nic nie daje, no bo co z tego? On kupi sobie piwo, pójdzie, wyleje go drogami motorowymi, tam z drugiej strony i koniec. No.
Pani Barbaro, dziękujemy bardzo za ten telefon. Dziękuję i do usłyszenia. Pani Anna Jaśkowiak także mówi, że zasięgają państwo opinie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat, jeżeli chodzi o przydzielanie koncesji. Tych koncesji jest bardzo dużo przyznanych w centrum miasta. Jeden punkt na 180 mieszkańców, jak mówi pani Barbara, czasami to zagęszczenie bywa większe. 180 ludzi mieszka w jednej kamienicy i trzy dookoła mniej więcej sklepy z piwem, alkoholem ogólnie rzecz biorąc.
Tam się podmieście jeszcze jest taka, jakby to się rozmieścia, ta dzielnica tym się różni od pozostałych dzielnic, że tu jest więcej punktów gastronomicznych niż w handlu. Także to jest specyficzna dzielnica na tle całego miasta.
Pani Anno, ja mam mapę. Skrzyżowanie Jagiellońskiej z Bohaterów Warszawy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To są sklepy. Nie, to nie są punkty gastronomiczne, sklepy. Gdzie można kupić alkohol? W promieniu 100-200 metrów wokół tego skrzyżowania. Tak to wygląda. No jest zapotrzebowanie, miasto zarabia. Ile miasto zarabia?
10 milionów rocznie. W tamtym roku wpłynęło dochodu za korzystanie z zezwoleń.
Mhm. Nikt nie ma wyrzutu sumienia?
Te pieniądze mogą być wykorzystane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, na pomoc terapeutyczną, rehabilitację.
Najpierw damy
edukację,
pić, a potem będziemy rozwiązywali problem z piciem.
Problemy alkoholowe trzeba rozwiązywać. Dobrze, że są na to pieniądze.
Mhm, ze sprzedaży alkoholu. Błędne koło.
No, być może tak.
Pani Aleksandra Białonowicz mówiła, że w skali kraju ten dochód, o ile dobrze sobie przypominam, to jest około 10 miliardów, natomiast około 17 kosztuje rozwiązywanie problemów, czyli nie opłaca się. A w Szczecinie się opłaca?
Tego nie wiem. Mhm. Nie wiem, jak to wygląda w Szczecinie, ile miasto wydaje.
To w takim razie posłuchajmy fragmentu rozmowy z panią Aleksandrą Białonowicz, która mówiła, że jest korelacja między ilością punktów sprzedaży alkoholu a problemami alkoholowymi w danym miejscu. Posłuchajmy.
Jeżeli mamy największą dostępność alkoholu w dzielnicy w mieście, to jednocześnie jak patrzymy na statystyki policyjne, mamy w tymże Śródmieściu największą liczbę wykroczeń związanych z alkoholem, bo na 22 381 wykroczeń związanych z alkoholem w 2017 roku 13 893, czyli prawie 14 tysięcy, miały miejsce w Śródmieściu. Oczywiście wiąże się to z napływem turystów. Szereg różnych aspektów trzeba brać pod uwagę, ale niewątpliwie alkohol powoduje różne problemy, z którymi sobie mieszkańcy bardzo często tych dzielnic z trudem radzą. Niewątpliwie liczba punktów sprzedaży alkoholu w Śródmieściu jest za duża. Można w sposób, prowadząc racjonalną politykę, ograniczając liczbę punktów sprzedaży,
czyli jest
na
za
zewnątrz,
duża, jest za duża i to przekłada się na rozwój różnych patologicznych zjawisk związanych z alkoholem. Tak, pani Aleksandro?
Tak, podtrzymuję to zdanie.
To była rozmowa z poniedziałku. Zatem jest za duża i to wpływa na rozwój patologicznych sytuacji związanych z alkoholem. Pani Anno, czy ta opinia została wzięta pod uwagę, czy brana jest pod uwagę przy rozdzielaniu koncesji?
Znaczy to, że ta liczba punktów jest za duża, czy nie jest za duża, to zależy od punktu widzenia, bo ona na pewno jest za duża z punktu widzenia mieszkańca centrum miasta, który mieszka w budynku, pod którym, tak jak pan przywołał tutaj...
Tak, ale to nie mówiła mieszkanka centrum miasta, która boryka się z tymi problemami na co dzień, tylko to mówiła pani Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ale ja nawiązuję do rozmowy, do tej wypowiedzi pani, która mieszka na Jagiellońskiej.
A teraz nawiążmy do pani wypowiedzi, do pani Aleksandry Białonowicz. Pani powiedziała, że Urząd Miasta bierze pod uwagę opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak. Usłyszała pani przed chwilą tę opinię?
Jeżeli za każdym razem, kiedy przed wydaniem zezwolenia prosimy Gminną Komisję o wydanie opinii, to ją respektujemy. Jeżeli taka opinia jest negatywna, to zezwolenia nie wydajemy. Wydajemy tylko wówczas zezwolenia, kiedy opinia Gminnej Komisji jest pozytywna. A więc każde zezwolenie wydane na terenie miasta wcześniej poprzedziła pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Czyli właściwie ten wątek pojawił się po raz pierwszy, że jest za duża gęstość punktów sprzedaży alkoholu. Tego wcześniej w opiniach nie było.
Nie.
W jaki sposób takie opinie są przedstawiane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? To jest na piśmie czy w jakiejś
formie
rozmowie?
Postanowień.
Tak? To znaczy Gminna Komisja wydaje takie postanowienie, tak? I wy to postanowienie czytacie. I do tej pory...
To postanowienie, proszę pamiętać, że dotyczy tylko danego punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Pojedynczego punktu, tak?
Pojedynczego punktu, tak.
Nie dotyczy sytuacji na przykład w Śródmieściu miasta całym?
Nie. To są opinie, które są wydawane w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na konkretny punkt. Jeżeli na tym punkcie, w tym punkcie Gminna Komisja zrobi lustrację i uzna, że ona, ten punkt jest zgodny z lokalizacją, z uchwałami, jego lokalizacja jest zgodna z uchwałami Rady Miasta, to wówczas wydaje opinię pozytywną, a wówczas my sprawdzamy jeszcze tylko, czy ten limit nie został przekroczony, czy po wydaniu zezwolenia nie zostanie przekroczony limit zezwoleń, czy punktów sprzedaży określony przez uchwałę Rady Miasta. Jeżeli jest w ramach limitu, to zezwolenie wydajemy. W zasadzie tutaj urząd nie ma prawa decydowania o tym, czy można wydać zezwolenie, czy nie, ponieważ jeżeli przedsiębiorca spełni wszystkie wymogi, o których ja wcześniej mówiłam, i zezwolenie mieści się w ramach limitu, to my takie zezwolenie wydać musimy.
Dobrze, jeszcze pan Adam do nas zadzwonił. Halo?
Tak, halo.
Witam, panie Adamie, tak.
Witam serdecznie, jeszcze raz powtarzam całą redakcję. Witam, ja woziłem do pracy, do radia, stary kierowca autobusa ze Szczecina, z Hajki. Proszę pana, ja tak słucham radia w tej chwili, radyjko na działce gram i mówi na temat alkoholu.
I tak krótko, panie Adamie, bo czas
już
nasz.
Tak? Przecież można wypić się na trawce gdzieś sobie piwko jakieś tam symboliczne. Owszem, oczywiście, chuliganów to policja ściga, no, chuliganów. Ale jeżeli ktoś chce piwko gdzieś na trawce pod drzewkiem jakimś, pod koineczką sobie siedzi, to go haltują i tak nie powinno być.
Panie Adamie, dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia, pozdrawiam, miłego wypoczynku. Pani Anna Jaśkowiak, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta. Pani Anno, musimy kończyć. Czas naszego programu dobiega końca. Wiemy już mniej więcej, jak wyglądają te procedury. Wiemy, w jaki sposób opinię przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wrócimy do tego tematu. Ja podtrzymuję moją tezę, moje twierdzenie, że tych punktów sprzedaży w centrum miasta jest zdecydowanie za dużo i to przekłada się na rozwój problemów alkoholowych. No i tyle. Wrócimy do tematu w następnych czasach reakcji. Pani Anna Jaśkowiak, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, była naszym ostatnim gościem. Dziękuję pani Anno.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Krzysztof Kukliński.